Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 575 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Świdut. I dzisiaj tylko w takim składzie, raczej.
Z czego no to raczej nas nie zaskoczy już nikt.
Tak. Tak więc pamiętajcie, aby dać subskrypcję lub też jeśli słuchacie na Spotify, to zaobserwować nasz podcast. Jak się czujecie na siłach, możecie nawet ocenić go, bo jest taka funkcja.
Jak nie leżycie w chorobie akurat tak. Czy coś, to tak. To.
A nawet chyba 10% nas ogląda w ogóle na Spotify. Zdziwiłem się.
Okay.
W sensie, bo tam też jesteśmy w wersji wideo, jeśli jesteście podłączeni do Wi-Fi, bo chyba wtedy się to odpala. Mm-hmm. Ale też na pewno na YouTubie jesteśmy w wersji wideo. Tak czy inaczej, przejdziemy teraz do pytania pierwszego. W co ostatnio grałeś? I dlaczego to było Call of Duty Modern Warfare 3?
Tak, grałem w Modern Warfare 3, już w multi, tam 40 poziom mam. W zombie też trochę, no więc już pograłem totalnie w Call of Duty.
To już jesteś na tym etapie, kiedy nie odblokowują ci się bronie?
Nie, jeszcze się odblokowują. Potem do 50 któregoś chyba?
A, 55.
Jakoś chyba. Tak, wydaje mi się. No.
I tam później co się dzieje? Bo ja tak daleko jeszcze nie jestem.
No potem, jeżeli to jest typowy Call of Duty, to potem chyba możesz prestiż? Ja nie grałem w poprzednie tak długo. Miałem mniejszy jeszcze level niż tu. Dlatego tak gram w to, bo wiesz, nie przyjadło mi się jeszcze ten, no bo to jest to samo praktycznie. Ale no, przyjemnie się gra, faktycznie. Tylko no to mam cały czas takie poczucie, że to jest jakby większe zmiany były wprowadzane w patchach do niektórych strzelanek. Niż to, co tu jest, wiesz, w stosunku do MW2. Na przykład jak koronny dowód dla mnie to jest to, że dosłownie przyniosłem swoje broń odblokowane z Modern Warfare 2 tutaj. Do tej gry ze wszystkimi dodatkami, akcesoriami i tak dalej. Znaczy fajnie dla mnie, nie? I guess. I dla innych ludzi też, którzy sobie przynieśli jakby te najlepsze bronie już i tak dalej. I skiny też się przynoszą i wszystko. No ale multiplayer, no już z bety opowiadałem swoje wrażenie, że podoba mi się fajnie, jest trochę lepiej gameplayowo niż MW2, bo jest tak troszeczkę bardziej, odrobinkę bardziej arcade'owo i troszkę szybciej. No ale w zombie to jest ten tryb, który tak mnie ciekawił, jak to będzie wyglądało i nie wciągnął mnie za bardzo, bo szczerze mówiąc...
No bo to nie jest klasyczne zombie, nie?
No właśnie, ale nawet jak chcieli już zrobić takie, wiesz, że otwarta mapa i tak dalej, to mogliby chociaż zrobić faktycznie mapę taką do zombie, typową. No bo to jest jednak mapa, która w grudniu wejdzie do Warzona, nie? Po prostu tak. Wzięli tę mapę i tam...
Z Warzona i wsadzili zombie.
Tak.
I tyle.
I
masz zadania różne,
i to ma bardzo
generyczne.
To są zadania, jest taki tryb do MW2, był taki tryb DMZ. Tak. Czyli jakby Warzone, ale singlowy bardziej, że tam masz też NPC-ów i tak dalej i też innych graczy czasem. I tam właśnie też masz takie kontrakty, że musisz coś zrobić, tylko tu są trochę pozmieniane, prawda? Parę nowych dodano tych kontraktów takich. Na przykład eskortuj jakiś tam samochodzik, jak sobie jedzie i potem w paru punktach musisz się bronić przed zombiakami. No ale, no nie wiem, nie chcę się w to grać za bardzo, nie? Bo tam jakby nie czuć tu za bardzo, nie ma też jakichś wymyślnych za bardzo broni zbyt wielu, tylko normalnie zdobywasz bronie takie z multika. Więc nie ma też postaci. Fajne było to kiedyś w kodach, że miałeś te postacie takie wyjątkowe tam i jakby one miały swoje charaktery nawet. No i też mi się podobało w tych zombiakach klasycznych. No te zagadki, wiesz, takie trzeba było. To było coś innego zupełnie niż inne tryby. A tu tego nie ma, to jest po prostu taki koopik. Trochę jak było Spec Ops, nie pamiętam, w którym. Chyba to było w pierwszym Modern Warfare, tym nowym. Taki tryb Spec Ops. To też taki nijaki był. I tu mam takie samo odczucie, że to jest bardzo nijakie. Jedyna fajna rzecz jest taka, że w tym trybie zombie możesz kupować bronię za hajs, który zdobywasz zabijając zombiaki. I na ścianach masz takie, wiesz, obrysy tych broni, możesz je kupić, żeby jeżeli się z tą bronią ewakuujesz, to ją masz. Czyli nawet jak znajdziesz jakąś broń, która się odblokuje na 40 którymś tam poziomie. Na przykład ja sobie na poziomie 20 grałem w zombiaki i zdobyłem MCV, czyli tą najbardziej charakterystyczną chyba broń z oryginalnego też Modern Warfare 2, taki jakby żółty, żółta jest od podstaw już, bez żadnych skinów. I po prostu z nią sobie się ewakuowałem tym helikopterkiem z trybu zombie i miałem już tą broń w multi. Więc to jest dla mnie jedyny plus, że jak ktoś chce, to może sobie upolować jakąś broń właśnie i się z nią wynieść z tego trybu, żeby ją od razu odblokować w trybie online wieloosobowym. No i tyle. Więcej na moją ocenę i Mateusza ocenę usłyszycie na audycji.
To już wiem, bo do 25 poziomu doświadczenia zbierasz bronie standardowe, okay. A później odblokowuje ci się zbrojownia, tak? I musisz robić wyzwania dzienne, żeby móc odblokowywać te jakby ulepszenia.
Tak, to też jest dziwny system.
Ty jakby przeniosłeś sobie bronię z Modern Warfare 2, więc to trochę cię mogło ominąć, tak? Bo miałeś te wszystkie, którymi grałeś na co dzień, tak? Znaczy, cię to nie obchodziło, nie?
Mnie to nie obchodzi, bo ja mam tak, że ja zazwyczaj mam jedno assault rifle, jeden pistolet maszynowy, jedną snajperkę, którą gram i wiesz, i nie obchodzą mnie za bardzo inne. Ja tak naprawdę gram dwoma, trzema zestawami broni max przez całe jakby życie gry. I tyle. I
tam... Ale wiesz, to jest trochę dziwne, że okej, do tego 25, to jakby ten dodatek jest pomyślany w ten sposób, zarówno kampania, bo skończyłem, w multi trochę pograłem, nie mam aż 25 poziomu, żeby to sprawdzić, ale że pograsz tutaj trochę i będziesz zadowolony, jak rzucisz w kąt tę grę, ale jak pograsz trochę dłużej, no to tutaj jesteś nagle uwiązany, że musisz 8 razy dziennie robić jakieś wyzwania,
tak, tak samo kilistryki się odblokowuje niektóre.
Odblokowywać bronie lub ulepszenia. To jest
największą głupotą tego systemu w ogóle, jakby, że są te daily questy, że musisz jakichś konkretnych broni używać, jest to, że gracze potem grają w multiplayerze tylko po to, żeby te daily zrobić, a nie żeby na przykład robić cel danego trybu, nie? I ktoś jest, wiesz, dominacja na przykład, a ktoś sobie kampi ze snajperką, bo ma akurat daily na snajperkę. Więc mi się to nigdy nie podobało w takich grach, bo to trochę sprawia, że gracze nie grają... W ogóle nie mam wrażenie, że jak się gra w quick play, czyli tam są różne tryby dostępne, to większość przypadków jest taka, że ludzie grają przede wszystkim jak Team Deathmatch, że na fragi. I się nie przejmują tam, że właśnie, że... No bo nawet przed wyjściem grałem jeden meczyk w Hardpoint i mimo, że zdecydowanie mieli więcej fragów przeciwnicy, to wygraliśmy i było nas jednego mniej, bo po prostu przejmowaliśmy te tereny, nie? No ale to faktycznie tak nie ma znaczenia dużego, czy wygrasz, czy przegrasz, bo jeżeli ci zależy na levelowaniu broni, bo to nie ma znaczenia wtedy. Więc ogólnie to...
Ja tylko bym ci sprostował rzecz o kampanii dla pojedynczego gracza.
No.
Mówiłeś tydzień temu, że w sumie to są 3 misje.
Więcej
fabularne. Wydaje mi się, że tak wczoraj skończyłem, nie? Dla mnie było trochę więcej ich. Nawet w sensie, nawet te jedna taka, w której mieliśmy tak naprawdę rzucenie na mapę, bo kilka było tych takich misji, w których rzucają cię na mapę i masz kilka podpunktów do wypełnienia. Jedna z nich była w miarę fabularyzowana i ja bym uznał, że jako takie, wiesz, urozmaicenie rozgrywki, jedna taka misja byłaby okej. Ale ich tutaj jest zdecydowanie za dużo. Faktycznie gra jest mega krótka. No i ja w sumie nie pamiętałem tego Modern Warfare i 2.
I 2 i 3, bo to łączy.
Tak, tych starych i sobie to odświeżyłem. W sensie oglądając wszystkie przerwniki i się złapałem za głowę. Tam w ogóle to miało jakiś sens,
no
nie?
Tak,
przyczynę
tak.
I skutek.
Ja właśnie mówię,
i w ogóle była jedna linia, jakby wiedziałeś, o co chodzi, a tutaj nagle skaczesz z jednej części globu na drugą. Ten bohater jest, drugi bohater jest. Później się to niby łączy, ale później się przenosi 4 lata do tyłu, później do przodu.
Jest
później
strasznie,
złapałeś Makarowa, nagle gonisz Makarowa.
I strasznie często są też takie rzeczy, że po prostu coś się dzieje, mimo że jest jakby niemożliwe by było, nawet wiesz, ale się dzieje po to, żeby coś się, stała się misja, nie? I ludzie tak się śmieją, że no, co ty tam szukasz jakiejś dobrej fabuły w Call of Duty, ale nawet nie chodzi o to, żeby to była jakaś wybitna historia, tylko po prostu o to, że jakby właśnie tak jak mówisz, w tych starych MW2 i MW3 to też było takie, no akcyjniak, taki film typowy, ale miało sens to wszystko jakby w obrębie tego jakby uniwersum, nie? Wiesz, o co mi chodzi?
No było jakieś napięcie, w ogóle wow, co dalej będzie, wiadomo, niesiesz swojego kolegę na plecach, kule latają, wybuchy i tak dalej, no patrzysz teraz z perspektywy czasu, nadal to bawi, może nawet bardziej patrząc na grafikę, no. Ale było w tym czuć jakieś emocje, a tutaj jest po prostu, no ładnie to wygląda, no super, no bardzo fajny silnik Polacy przygotowali z Krakowa.
Ja chcę na tym silniku zobaczyć jakiś science fiction, jakiś właśnie coś takiego, nie wiem.
Ja tylko powiem, no, pamiętajmy, że Modern Warfare wtedy miał misję No Russian, tak? Która jakby trochę zmieniła w ogóle perspektywę, wprowadziła jakiś dyskurs w sensie w ramach wielkiej marki, która robi po prostu kotlety co roku, jednak coś takiego się stało, że było mnóstwo felietonów, gadaliśmy, dyskusje, podcasty, audycje, niektórym się to podobało, niektórym nie, niektórzy ludzie, nie no już były, niektórzy pracownicy w ogóle, czy testerzy w Activision nie chcieli testować tej misji, nie? W ogóle było mega afera, ale zarazem to trochę wprowadziło nas w tą...
Ja nie oczekiwałem czegoś takiego, że to też będzie, bo nie da się w dzisiejszych czasach.
W taki dyskurs trochę bardziej... Można powiedzieć o sztuce, tak? Jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać i trochę o nim porozmawiać. Jakkolwiek ta misja nas zmusza do różnych złych rzeczy. Tutaj też jest misja No Russian. Trwa 5 minut i co bardziej jest cutscenka. Trochę jakby też jest trochę o lotnisku w sumie.
Tak, ale
momencie,
jakby w ogóle nie ma tam, no bo ta misja jest...
Tylko jesteś z drugiej strony
tak,
w ogóle,
tylko chodzi
nie?
mi, że w tej misji dzieje się to, co tak naprawdę i tak wiesz, że się dzieje, no bo już wiesz, że oni chcą wrabiać tych innych, wiesz, w to wszystko, to jakby to też nie robi takiego, bo misja No Russian w tym oryginalnym była taka, że to była bardziej na początku gry.
No tak.
I ty nie wiedziałeś, dlaczego oni to robią, coś tam, wiesz, a tutaj to jest tak bardziej, no nie w środku, no może i w środku w sumie, bo to krótka gra jest, ale że jakby też tak fabularnie to tak nie, no nie wiem, no, jakby, bo shock factor to już dawno nie ma w tych grach, ale nie wiem, no.
Więcej tak, jak powiedziałeś recenzji, na recenzji, tak? Tak?
Na kanale,
tak.
Jak ten kanał
recenzje
się nazywa?
Gier.
Recenzje gier, taki świetny kanał. Kto by pomyślał, że nikt nie zaklepał takiej nazwy? Założyliśmy kanał na YouTube.
Nie,
no, taki
zaklepał chyba.
Nieważne. Założyliśmy taki kanał, żeby tam wrzucać tylko recenzje z audycji, żebyście nie musieli całej audycji na przykład
i co tydzień są dwie recenzje.
No, więc zapraszamy
jakby
tam.
Już są cztery recenzje, bo dwa tygodnie temu go odpaliliśmy. W zeszłym tygodniu były Alan Wake 2. Macie wycięty oddzielnie i
Baldur
Robocop.
Jest, tak.
Ale jest i Baldur, i jest Spider-Man 2. W tym tygodniu będzie Call of Duty na pewno i jedna z gier, którą też zrecenzujemy. Może Ghost Runner 2, bo też będzie.
Ja w Ghost Runnera tylko pograłem troszeczkę jedną misję dosłownie, bo nie zdążyłem po prostu więcej. Jakoś mnie tak na razie nie wciąga. Nie wiem czemu. Może dam więcej.
Mi się bardziej podobało, ale to mówiłem dlatego, że ona daje więcej ci czasu na...
Jest prostsze trochę.
Pomyślenie.
Jest prostsze na pewno. Też ten pastek staminy sprawia, że... No bo w jedynce to tak nie działało, nie? Nie mogłeś wstrzymać bloku na przykład, żeby blokować cały czas strzały nadchodzące. Ale jakoś mi nie pasuje w ogóle odbijanie na przykład pocisków, że to jest trochę, takie trochę nieintuicyjne i gorzej wykonane, ale Patryk, który przeszedł całą grę, mówił, że potem jakiś perk jest, który to usprawnia, więc może...
Grasz na myszce pewnie, nie?
No tak. To powinno być tym precyzyjnie, nie?
Nie wiem. Wspaniale się gra na padzie, polecam.
Okay.
I jeszcze jedna gra, którą dokończyłem. Jusson.
A, w końcu.
Dziwnie się kończy. W sensie takim, pewnie będzie jeszcze jedna część, jak będą mieli budżet.
No może,
w sensie,
ale
to taka...
otwarte zakończenie.
Trochę. Strasznie dużo czytania, jak się chce. Mhm. Ja się trochę nie przebiłem przez to. No bo ogólnie w grze chodzi, że się wspinamy, jak ktoś nie słyszał. I się wspinamy do góry, do góry, do góry, do góry.
I nie wiemy po co od początku, ale potem, już się domyślamy. No.
Ja się do tej pory chyba nie domyśliłem za bardzo. W sensie, no, mamy swojego przyjaciela w plecaczku takiego.
No, ale już wiesz, co się stało
tak dalej.
Na
no
końcu,
tak.
Więc...
No i tam wchodzimy na tą górę po prostu. Ale jest też dużo jakby tego, poznajemy historię cywilizacji, która tutaj była, dlaczego jej tutaj nie ma. Odwiedzamy jakieś, nie wiem, dawny targ, dawny fryzjer, dawną kawiarnię. Tam też jest dużo jakby takich dzienników, które możemy przeczytać.
Tak.
Super gra wygląda, faktycznie miodnie się w nią gra, ale miałem kilka takich momentów, ze dwa tak naprawdę, w których nie wiedziałem co zrobić totalnie. I to był jednak zły design, bo nawet klasycznie co robię, kiedy nie mogę trzy razy przejść danej rzeczy, wchodzę na YouTube i wiecie, na YouTubie jest teraz tak, od już jakiegoś czasu, że możecie zobaczyć przy bardziej popularnych filmikach, gdzie ludzie najczęściej przewijają, żeby zobaczyć. No i oczywiście to był ten moment, którego nie mogłem przejść, bo się okazało, że są jednak jakieś takie wystające kamienie, za które można się złapać i wejść do góry. Ale ich zupełnie nie widać, bo jest zrobione to tak, w sensie kamera rzuca
taki kwestia może oświetlenia
cień,
też. No.
Że jest totalnie ciemno, nie? I nigdy bym nie wpadł, gdybym tego nie sprawdził raczej. Tak więc takie sytuacje jednak Dontnod się nie ustrzegł, Ale mimo wszystko polecam. Jeśli... Zresztą, dzisiaj rozdajemy któremuś z was kod do gry na Xboxa. Że są, tak więc...
A coś z tym GeForce'em to dziś, czy co? O co chodzi?
Dzisiaj zapowiemy. Będziemy mieć... Teraz postaramy się praktycznie co odcinek, tak więc nie wiem, chyba musimy też to zaznaczyć w miniaturce albo w jakimś tytule. No bo to robimy, żeby więcej ludzi nas słuchało.
Mów się znajomym tak rodzinie.
Będzie można wygrać miesiąc GeForce Now.
Tak jest.
Jak dobrze pamiętam. I też będzie jakby napiszcie komentarz, odpowiedź na komentarz, na pytanie odcinka i najciekawszy komentarz wybierzemy i zostanie nagrodzony. Już pierwszą nagrodę rozdaliśmy.
A dziś drugą.
Skyline 2. Kolega był zadowolony, podesłał bardzo dużo dowodów, że to on napisał, więc dziękuję.
Dobra. A dziś rozdajemy Żusą właśnie na Xboxa.
Tak.
Także doskonale.
Tak więc ja tylko mówię, że polecam fajnie i faktycznie trochę dłużej niż Call of Duty.
No, to prawda. To jest śmieszne, nie? Że, bo ja faktycznie ukończyłem tak w 4.15 może jakoś, tak?
No.
Czy 4.20, no więc to śmieszne. Natomiast co tam jeszcze? No ja jestem już pod koniec The Talos Principle 2.
I czy można, rozwalony.
Czy można mieć trzy gry roku na pierwszym miejscu? Bo naprawdę, tak jak zacząłem mówić w zeszłym tygodniu, przestałem byłem dosłownie po 2 godzinkach. No to nie myślałem, że oni mogą przebić jedynkę pod względem gameplayów, przebili, pod względem fabuły przebili, struktury też przebili jedynkę, która jest fenomenalna. Więc naprawdę jestem mega zachwycony tą grą i no oczywiście jakby trudno o niej mówić, bo tam nie chcę nic spoilować, a tu nawet mówiąc o lokacjach, trochę to są spoilery też, ale no zagadki fajnie urozmaicono dodatkowymi jakby narzędziami do tych zagadek, które są wprowadzane odpowiednio regularnie praktycznie w każdym kolejnym tym takim obszarze, do którego trafiasz i w każdym masz 8 zagadek do wykonania, obowiązkowych takich, nawet trochę mniej, żeby coś się stało, żebyś mógł iść dalej, ale na każdym z tych obszarów jest sporo pobocznych rzeczy, takich opcjonalnych zagadek też, albo zagadek takich, które się nie wydają w ogóle zagadkami do zrobienia. I jakby bardzo mi się podoba, że no, tu bohaterami są roboty, ale jeżeli chodzi o osobowości postaci, to jedna z najlepszych gier tego roku, mimo że roboty mamy, więc takie, no, to są dosłownie ludzie i fajnie są, świetnie są napisani wszyscy tutaj, z jakimi mamy do czynienia, ludźmi właśnie, więc super sprawa naprawdę, no, polecam, to jest jak jedna z najlepszych gier roku, bez wątpienia. To jest najlepszy rok, ja już nie mam wątpliwości. Już dawno nie miałem, tak naprawdę. Już jak grałem w Armored Core 6, to sobie tak myślałem, że kurde, to jest faktycznie najlepszy rok, że ludzie nie przesadzają. Ale teraz jak jeszcze zagrałem właśnie w to i jeszcze przecież przed chwilą Alan Wake, prawda, to
Mario.
Nie było w mojej karierze, odkąd pracowałem, nie wiem, w Eurogamerze, czy tutaj jak 10 lat temu przychodziłem jeszcze do Radia Centrum, jak mieliśmy pierwsze tam spotkanie, to nie było takiego roku dla mnie.
No nie było. W 2007 chyba był taki rok.
Może, ale wtedy też wiesz, no co, miałem tylko jeden słaby komputerek i co, to też nie taka perspektywa, nie? Jak już jesteś starszy i masz faktycznie te różne platformy, możesz w te wszystkie gry pograć. Więc super sprawa. Ale zacząłem jeszcze grać i pograłem parę godzinek w Risk of Rain Returns, to jest remaster Risk of Rain, który wyszło w 2010 roku, czy w 2013, przepraszam, może. 2013 chyba, no nie wiem.
13, tak.
Bo 10 lat. No i wydali remaster, to jest, jeżeli kojarzycie, starsi trochę może gracze, to Risk of Rain to jest roguelite, taki bardzo klasyczny 2D.
Wygląda jak Super Meat Boy.
2D pikselowy właśnie, pikselowa oprawa graficzna. Zaczynamy run, walczymy z przeciwnikami, zbieramy ulepszenia, rozwijamy się, potem aktywujemy teleport, przychodzi boss, pokonujemy bossa, idziemy do następnego świata i tak dalej, aż zdobywamy kilkadziesiąt z tych ulepszeń, jesteśmy super potężni, no a jak umieramy, zaczynamy od początku, ale oczywiście zachowujemy te, w sensie nie zachowujemy ulepszeń, ale te ulepszenia trafiają do naszej puli, że potem częściej znajdujemy nowe ulepszenia podczas kolejnych runów i odblokowujemy nowe postacie, jest aż 15 postaci, w tym 13 do odblokowania, w tym 5 naprawdę łatwo odblokować, a potem troszkę trudniej inne. 3 zupełnie nowe postacie, dodano takie fajne, są challenge osobno w menu dostępne po jakimś tam czasie, jak coś zrobimy, nie pamiętam już co, ale w każdym razie za jakiś tam achievement, za pokonanie któregoś bossa chyba, jest tryb wyzwań. Jak robisz te wyzwania, to odblokowujesz alternatywne jakby skille dla postaci. To jest nowość właśnie w tym remasterze bardzo fajna, że można sobie kombinować z buildem tak naprawdę. No i z takich innych ulepszeń to nie ma ich aż tak dużo. Przede wszystkim jest więcej przedmiotów, bo z Risk of Rain 2 też wzięli przedmioty i tutaj jest zaimplementowali do tej gry. Graficznie jest bardzo podobnie, ale troszkę no wiadomo wyraźniej i dostosowane bardziej trochę do współczesnych jakby rozdzielczości. i troszkę lepsze animacje i tak dalej. Nadal jest pikselowy styl graficzny. No i co jeszcze z nowości takich? No, tak naprawdę nowi przeciwnicy i też niektórzy przeciwnicy nauczyli chodzić po linach tych do wspinania, po których my chodziliśmy zawsze, więc trochę niektórzy są bardziej irytujący przez to. Ale no bardzo fajna gierka i super wyceniona też, bo kosztuje 5 dych tam z kawałkiem. Mm-hmm. Więc jak na to, ile zabawy oferuje, to bardzo fair jest cena. Nadal trochę wolę dwójkę, bo dwójka to jest 3D. To ten sam koncept, ale w trójwymiarze pełnym, ale no to nadal jest świetny roguelike. Więc jak nie graliście nigdy w oryginał, to polecam. A jak graliście i wam się nie podobał oryginał, to też wam się nie spodoba, bo to jest nie zmienia jakby. Bo ludzie mają zastrzeżenia głównie do tej gry, tacy nowsi gracze, że tu nie ma celowania w górę jakby, tylko celujesz w lewo albo w prawo, nie? Nie masz celowania, że tak 360 stopni. Więc to nadal tu jest i to jest taka specyfika i tego nie zmieniono, więc polecam.
W co jeszcze grałeś?
Już nic, no cały czas gram w tego animca, nie? Darmowego, Honkai Star Rail, a wiesz, to on od twórców Genshin Impact.
A czego nie zagrasz w dużą grę, którą ci dzisiaj wysłałem?
Yakuza?
Tak, Like a Dragon.
Tak, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name, zacznę grać, a to na 9 godzin jak jest Yakuza, to jest taki spin-off, więc...
Okay.
Na szczęście to jest taka Yakuza, do której mogę faktycznie przysiąść teraz i bardzo chętnie zagram. Zobaczymy. No jeszcze... Czekaj.
Ja na pewno będę grał w Invincible, okay. Niezwyciężony, na Xboxie. Ale nie wiem, czy będę za tydzień na audycji. Hmm. Ale jak będę, to zrecenzuję, bo chyba też nie jest to jakiś długi tytuł. 4-5 godzin słyszałem.
To prawda.
Dłużej niż Modern Warfare, ale...
Wszystko jest dłuższe niż Modern Warfare.
Nie no, tam widziałem nawet u nas w komentarzach, że ktoś napisał, że był krótsze Call of Duty, te, które nie miało po prostu Black Ops 3.
A, no to takie jest, taka odpowiedź.
Kampanii. No, ale dobra, przechodzimy może teraz już do tematów dzisiejszego odcinka. A zaczniemy może od tego, że Sony wysłuchało nasze lamenty. Mówiliśmy, co to... PlayStation Czyli będzie miało w przyszłym roku 2024 do pokazania tak naprawdę. Mm-hmm. W tym roku jeden tytuł chyba, tak?
Jeden duży, nie?
Jeden duży tytuł. Spider-Man 2 był. No nie można narzekać. Bardzo dobra gra, którą bardzo dobrze oceniliśmy. Ale tak naprawdę myśleliśmy, co takiego
no jeżeli liczymy,
dużego i ciekawego.
Jeżeli Finala liczymy, to był ekskluzyw jednak. Co prawda nie od Sony, tak. Ale...
I okazuje się, że pan Shinobi 602, znany w świecie twitterowo-xowo,
Twitter.
Game-devowym.
Twitter to jest.
No nie wiem, coraz więcej osób mówi X, to też mnie triggeruje. Ale
po co? Nie? To nie tak wiem. Jakby, nie wiem, już. No nieważne.
Dziennikarsko spełniamy zasady. Potwierdził, że w przyszłym roku będzie nas na pewno czekać Death Stranding 2.
Tak, to Paweł wspominał właśnie, że ja zapomniałem właśnie o tym Rise of the Ronin, że faktycznie ta gra powstaje. Jeżeli nie pamiętacie, to jest gra
ja
akcji.
Ja nie pamiętam.
To jest gra akcji RPG light, takie w stylu Ghost of Tsushima.
A to ta podróba
tak,
chińska?
Też w Japonii, nie, to jest od twórców tego.
Team Ninja?
Od Team Ninja, czyli twórców.
Okej, dobra, to będzie fajne.
Nioh, Wulong, prawda, i tak dalej, tylko to ma być właśnie, to nie ma być taki Souls-like trudny, tylko to ma być taka gra ich bardziej...
Ej, to tak dobrze nie wygląda.
Właśnie casualowa gierka, no nie casualowa, źle powiedziałem, wiecie, ale to nie będzie kolejny Nioh czy Wulong od nich, tylko taka bardziej gra jak Ghost of Tsushima, bardziej przystępna. I to nie będzie wyglądać super, bo to jest gra... No już gameplay zaprezentowano dawno, z 3 lata temu, czy 2, i to jest gra jednak na tym ich silniku, nie wiem czego oni tam używają, UE4 chyba, więc ich gry nigdy nie są imponujące graficznie za bardzo, ale jest gwarancja, że będzie działać dobrze przynajmniej.
Tak, ale no zazwyczaj więc... robili te gry bardzo
no nie wiem,
stylizowane.
Wiesz, Wulong nie był taki strasznie stylizowany i też już nie był najpiękniejszy.
Team Ninja robiło Wulong?
Tak, to wszystko to samo. Więc... No ale jakby dla gameplayu się gra głównie. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jaka to będzie gra, bo mało o niej wiemy, więc fajnie by też było, gdyby się ukazała w pierwszej połowie roku. Więc to jest jedna gra. Death Stranding 2 to już mówiliśmy, że no spoko, ja muszę przejść w końcu oryginał, bo jest w tym plusie, jest tym nawet Director's Cut, nie? Ale to trzeba przysiąść i mieć czas, może w grudniu.
No trzeba chcieć się nudzić jakby.
No nie, no chcę przejść dla fabuły. Właśnie mam taki problem, że dla fabuły bym chciał to przejść, bo nawet mnie zaintrygowała, nie?
Tak no właśnie, to na YouTubie.
Ale tak,
no ja wiem o co chodzi.
Trochę mogę przygapić, nie wiem. Ale też w dwóch tych przypadkach to obydwie są gry, które nie są first party grami
no tak.
Sony.
No nie są.
Nie przeszkadza mi to tak strasznie, no bo co, ważne, że gry są, jakieś duże, tak samo Final 7 Rebirth, to też będzie ekskluzyw na PlayStation 5, mimo że nie jest jakby od studia Sony. No ale tutaj nie ma chyba tego w tym artykule, ale widziałem plotki, że podobno Wolverine ma być w przyszłym roku jesienią. Co jakby... Pamiętajmy, że Insomniac ma różne zespoły i na pewno inny pracował nad Wolverine'em niż nad Spider-Manem, więc moim zdaniem to nie jest wykluczone. Więc może moje życzenia faktycznie się spełnią.
Dziwne by było, że Insomniac robi...
Insomniac utrzymuje PlayStation 5, nie? Ratchet, Spider-Many wcześniej.
No tak. Tak naprawdę z takich dużych gier next-genowych.
Oni najbardziej regularnie wydają te ekskluzywy Insomniac od nich, jeżeli chodzi o PlayStation 5 faktycznie. No ale Wolverine byłby super na przyszłą jesień. No bo tak jak jeszcze tu widzę, że na przykład jest mowa o grach usługach, które trafią też na PlayStation, ale to są już multiplatformy. Bo Helldivers 2 ja bardzo czekam, bo wygląda super. To będzie ekskluzyw konsolowy, ale na PC-cie też będzie. No jest też mowa o Condor. Gra Condor to jest Remedy Entertainment, jak ktoś nie wie. To jest roboczy tytuł na razie i to ma być koopowy shooter w uniwersum Controla, w świecie Controla. Więc ja bardzo czekam, no bo tam na pewno będzie jakaś fabuła, mimo że będzie pewnie mała, to jednak wyrzuci pewnie światło na jakieś wydarzenia z po Control, czy co się dzieje w Control w czasie Alan Wake 2 na przykład. No bo są podejrzenia różne, co to może być i faktycznie, jak było w przyszłym roku, to super, no, fajnie by było. I to było na tyle, nie? Czyli dwie gry usługi, przy czym to właśnie takie gry usługi typu no Helldivers 2 nie da za bardzo zarobić Sony, nie? Nie chce mi się wierzyć, że ludzie jakby... Tak jak powiedziałem, to się zapowiada na fajną grę, ale to nie jest gra, w której bardzo dużo ludzi będzie wydawać bardzo dużo pieniędzy. To samo Concord. Jakby żeby Sony zarabiało na mikropłatnościach, to moim zdaniem to musi wydać swoją jakąś taką dużą grę free to play, żeby tam ludzie faktycznie hajsem rzucali, a nie takie raczej pomniejsze. No głupio mówić pomniejsze, bo to są duże projekty, ale no jednak, no wiecie o co mi chodzi. Nie? Ten ich maraton, który kiedyś się ukaże, na pewno będzie taki, że tam będzie no... hajs doić od ludzi ta gra, ale na razie raczej nie.
Druga sprawa, że Shinobi twierdzi, że oprócz tego Death Stranding i Rise of Ronin są inne tytuły first party studiów, no, czyli od Sony, dużych gier single player.
Na przyszły
ale
rok?
Nie wiadomo, tak. Znaczy, no, że są i są na końcu i że raczej przyszły rok, ale nie wiadomo, czy po prostu...
Nie przesunął.
Bo czy się wyrobią.
Też czytałem, że nowa gra Bend Studios, czy tego Days Gone, ma być 2025. I to podobno ma być jakieś tam futurystyczne, cyberpunkowo science fiction coś, bo ludzie odkryli jakieś grafiki koncepcyjne, więc to było fajne, bo Sony nie ma takich gier w tym settingu. No ale zobaczymy, no jakby... Gier na szczęście nam nie brakuje. Jeszcze z tego roku mi zostanie sporo do grania.
Ja życzę sobie nowych IP. Dlatego, że
właśnie
kolejnego...
Właśnie to od Bend Studios wydaje mi się, że będzie nowym IP. Bo Days Gone nie było aż takim IP, wiesz, żeby kontynuować, to dadzą im
same dobre gry robią.
Aż jedną. Ale to akurat fajnie, nie? Bo to jest taka szansa, jak ci gra nie wyjdzie za bardzo, w sensie, że nie sprzeda się zbyt super i też oceny ma niezbyt super, to właśnie wtedy, no to róbcie nowe IP, nie? To jest taki, a nie, z drugiej, jak masz sukces, to rób sequelę teraz do końca życia.
Proszę, 5-6 lat odstępu od kolejnego God of War'a czy Horizona.
Z God of War'em jest to dobrze.
Mam dość tych tytułów.
No nie, to niestety. Guerrilla zrobi, podejrzewam, że 2025-6 na pewno będzie Horizon nowy 3, bo to jednak jest jako planowane ewidentnie, jako, że będzie kolejna część. God of War to już nie jest trylogia, nie? Z tego co obejrzałem fabułę na YouTubie, więc tu jest szansa, że pójdą w innym kierunku gameplayowo może. Zobaczymy, jak to będzie.
Dajcie znać, na co wy liczycie. Czy...
Tak, z tych co wymieniliśmy...
Kolejne tytuły, czy może nowa IP?
Właśnie, Rise of Ronin, czy was interesuje, czy pamiętacie, że to w ogóle powstaje, czy jak była to Death Stranding 2 na przykład, nie? Dajcie znać, a my teraz przejdziemy do drugiego tematu.
W którym będzie The Game Awards, bo w końcu pojawiły się nominacje. Ciekawa grafika, którą dzisiaj widziałem, zanim przejdziemy do tego wszystkiego. No. Było wypisane, ile dużych publisherów, czyli wydawców, ma gier nominowanych. I tam Nintendo oczywiście dużo, Microsoft, Sony. I listę tych takich największych tuzów zamykało CD Projekt Red. z czteroma nominacjami. Oczywiście chodzi tu o jedną grę, ale jakby...
A, że jeden wydawca nie ma, tak, nie ma nominacji. No tak,
byli,
tak, tak.
Byli w topie tak naprawdę.
Okay, to ma sens.
Ale to nie tylko oni z polskiego poletka są nominowani, bo wiem, że też najlepsza gra akcji Ghost Runner 2 jest tak. Tam, dostał nominację.
Nie tylko, bo jakieś inne gry też, wydaje mi się.
Ale zaczniemy od tego, co wszystkich interesuje, czyli jakie gry są nominowane do gry roku i czy tutaj mamy jakieś zaskoczenia.
No raczej nie.
Sądzę, że nie, choćbym wymienił co najmniej jeden tytuł z tych, które zostały okay. Tu zaprezentowane. I no ja przeczytam tak. Górę, ty przeczytaj dół.
Okay.
Ja czytam Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2.
Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder i The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
No i zgaduj, co bym wymienił.
Mario.
Nie.
Zelda.
Nie.
No to nie, Residenta.
Dlaczego? Że to jest po prostu zwykły remake. Znaczy zwykły, no dobra, bardzo ale... dobry remake. No ale nie. Równie dobrze. No, moim zdaniem, jeśli tutaj lecimy Resident Evil 4 i mówić wow.
To co, Dead Space byś chciał?
A czemu nie?
No bo ten Resident trochę więcej zmienia niż Dead Space. Jest faktycznie takim... No ja nie miałem takiego, aż takiego odczucia wow w Dead Space, bo Dead Space wyszedł jakby później niż Resident Evil 4 oryginał, nie? Resident Evil 4 oryginał jest taki drewniany już dziś, że bardzo, bardzo ciekawie się w to grało, nie? To było ciekawie doświadczać tego jako współczesnej gry Residenta 4. Świetna gra. A w Dead Space tak nie miałem. Bardzo fajnie mi się grało w ten remake, nie? Super był. Ale jednak nie było aż takiego poczucia, że wow, ale to zrobili, nie? Bo jednak Dead Space pierwszy na PC przynajmniej wygląda i tak super w 4K i w ogóle ze wszystkim. Więc aż tak po prostu wrażenia takiego na mnie nie zrobił.
Tak,
ale ja bym nic nie wymienił. Moim zdaniem ten zestaw głosy
jest, okay.
jest przede wszystkim różnorodny. Jest jakby, wydaje mi się, że każdy tutaj coś jakby dla siebie znajdzie.
Nie, jako naczelny fan Xboxa ja bym za Residenta wstawił Starfielda. Mimo, że to jest średnia gra, ale to jest ogromna gra. Najważniejsza gra Bethesdy
ostatnich lat. No to po co stawiać, jak i tak nie wygra, nie?
A to po co stać Residenta i tak nie wygra?
No dobra. Nie wiem, ale w każdym razie...
Wiesz, jakby bardziej doceniam, że 1000 osób pracowało nad zupełnie nowym konceptem przez kilka lat. Wkładało w ten swoje
serce. Z Call of Duty też pracowało 1000 osób pewnie.
Doceniam Sledgehammer Games, bo ja myślę, że oni myśleli, że robią DLC, a później tak, musieli siedzieć po nocach
były,
i w półtora roku.
Były informacje, że właśnie w półtora roku musieli zrobić.
A jednak Resident Evil 4, okej, wyzwanie dla programistów, ale czy dla kogoś w sensie takim konceptualnym,
no
fabuły
tak.
I tak dalej? Nie, nie ma tutaj tak dużo pracy włożonej, żeby to zasługiwało moim zdaniem na grę roku.
No wiadomo, że nie, że to nie
jest. Mógłbym nawet
poziom,
tutaj
nie,
ale... stawić Miraża. Wiem, że wielu osobom się nie podoba, ale ja jestem zachwycony,
hola,
bo to jest zmiana w serii, której oczekiwałem, ale oczywiście słysząc o tym, co następny Assassin's Creed będzie oferował, czyli mapę większą niż Valhalla, to był taki, wiesz,
no.
Chyba jednak wyjątek potwierdzający regułę.
Nie,
że...
myślę, że, bo pamiętasz, że zapowiedzieli też ten Hexe, to pewnie no. Też będzie mniejszy taki, na pewno.
Oby.
Więc będą to mieszać, bo Mirage się dobrze sprzedało. Ale tak, moim zdaniem fajny zestaw, różnorodny jakby. Jak
jeszcze patrzę inne tytuły.
Bo gdybyś mi kazał powiedzieć, co bym nominował do gry roku, to bym cię wymienił z 10 gier, ale to jakby nie o to chodzi, nie? Bo to jest jednak, The Game Awards jest taka, no to jest jak Oscary, nie? Jest tyle filmów, które nie są nominowane w ogóle do Oscarów, a zasługują, że to tak, po co gdybać? Można tylko skomentować, czy okej ten wybór, czy akceptowalny jest ten wybór.
Wiesz, moglibyśmy tak wrzucić taki ten No Russian i Atomic Heart.
Ja to mógłbym, nie
wrzucić,
wiem.
Nie?
Ja to mógłbym Lies of P wrzucić nawet do nominacji.
No właśnie.
Na gry roku.
Czekaj, ale to było Lies of... Lords of the Fallen. Wspaniała gra.
To już może trochę mniej, ale też... No dobra, ale nie ma... Powinni w ogóle zacząć robić nominacje najlepszy Souls-like kategorie, tyle tych powstaje Souls-like'ów.
Z ciekawszych rzeczy... No mamy reżyserię, a nie...
Znaczy, zacznijmy od tego, że najwięcej nominacji ma Baldur's Gate 3. Bo ma chyba z 9.
Ale patrzę i Alan Wake raz.
Alan Wake 2 też dużo.
3, 4, 5, 6. Co najmniej 6.
Tak, tak.
No a więc... wszystkie te najważniejsze przynajmniej. 7.
No, to jednak. No,
no jest.
No i super.
Strasznie dużo tych w ogóle.
No bo wiesz, tam mają też takie pierdłowate kategorie, nie?
No
typu
wiem.
Najlepszy sportowy komentator, które potem czytają w przerwie szybko na reklamy. 30 sekund czytaj, kto wygrał. Więc tak. Natomiast...
Jesteśmy w radiu, to może powiedzmy takie kategorie: najlepsza muzyka, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush i Zelda.
Kurde.
Wydaje mi się, że...
Trudny wybór dla mnie.
Dla mnie prosty, dlatego że zabawa dźwiękiem...
Ale chodzi o muzykę, a nie o, wiesz...
Jest tylko...
Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush.
No to tu się zgodzę, ale tu chodzi o muzykę, nie? A nie o to, że jest fajnie zaimplementowana z rozgrywką. Więc ja bym wybierał między Finalem 16, Hi-Fi Rush... Może trochę mniej. I
oczywiście mam następną
Baldurem.
Kategorię udźwiękowienie, więc może w tej Hi-Fi Rush może bardziej pasować.
Tu już bardziej,
jako
też
połączenie.
Tutaj Dead Space albo Alan Wake, bo tam zrobili bardzo fajne te odgłosy tej stacji, którą tam przemierzamy, i szmury. To było super zrobione, więc to mi się bardzo podobało. Na pewno.
Fajne rzeczy też się dzieją, jeśli chodzi o najlepszych aktorów, bo jednak pojawiają się w grach i mamy Ben Starr. Final Fantasy 16.
Tu Alan Wake, a jest Alan Wake, sorry.
Cameron Monaghan jako Cal Kestis w Star Warsie. Idris Elba jako Solomon Reed w Cyberpunku. Nie wiem, grałem po polsku. Melanie Liburd jako Saga Anderson w Alan Wake 2. Neil Newbon jako Astarion. I Yuri Lowenthal jako Peter Parker w Spider-Manie 2. Ciekawe, że połączyli... jakby damskie i męskie. W tamtym roku chyba to było podzielone.
Nie wydaje mi się. Najlepszy kierunek artystyczny. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder i Tears of the Kingdom. Moim zdaniem Wonder albo Hi-Fi Rush. Jeżeli chodzi o kierunek artystyczny. Albo Alan Wake też mi tu pasuje, no bo jednak to jest bardzo artystyczne momentami. Co
ale będziemy
mamy?
Czytać po kolei?
Nie, wszystko. Chciałem jeszcze znaleźć
w dół, na pewno.
Jedną kategorię chciałem znaleźć. Najlepsza gra niezależna.
Dobrze, po kolei.
Najlepsza gra z przesłaniem. I na przykład to jest śmieszna kategoria, nie? Bo tu masz Terra Nil. Albo na przykład taką o budowaniu tam jakichś ekologicznych rzeczy, albo Chance of Sanar, to gierka, o której mówiłem. Bardzo fajna, ale nie wiem, jakie tam jest przesłanie, że warto rozmawiać. Takie trochę. Znaczy, no dobra. To jest śmieszne, że wśród najlepszych wspieranych gier jest też Cyberpunk. To jest chyba pierwszy przypadek, kiedy singlowa gra jest w tej kategorii. No tak. The best ongoing game, to bo tam zazwyczaj są takie gry, które są wspierane aktualizacjami, że wiecie, nowy content co miesiąc i gracie.
Call of Duty trochę... na przykład bardzo dobra aktualizacja za 350 zł.
Ale to jest trochę głupie, no bo na tej samej zasadzie mogliby tu nominować każdą grę, która dostaje patche, takie wiesz, poprawiające
FIFA.
Coś. No na przykład.
Totalnie,
nie?
Się zmienia, nie? Przez cały sezon.
Więc trochę dziwne.
Ale natomiast... masz na przykład najlepszą społeczność też jako Cyberpunk.
I to mnie też, ta kategoria też, the best community, nie? To jest w sumie trochę takie dziwne, no bo tu zawsze chyba chodziło o community graczy, którzy są w grze. Czyli też chodziło o gry online głównie. Ale widocznie im zabrakło gier online do nominacji. Bez Baldur's Gate 3.
Tutaj na przykład widziałbym i chyba, nie wiem czy jest gdziekolwiek Starfield, zaraz sprawdzimy, ale na przykład akurat społeczność Bethesdowa w tym roku Starfieldowa, no to jest społeczność, która poprawia tę grę praktycznie na dzień dobry, nie?
No tak, tak. Ale wiesz, o co chodzi, że to zawsze chodziło, że community to jest gracze, którzy grają, na serwerach są razem i tak dalej, więc to zawsze był raczej MMO. Weź mi tu przewinąłeś, indyki tam były.
No dobrze, ale gra RPG też na przykład.
A to nieważne, słuchaj. Najlepsza gra mobilna, o.
Debiut indie masz.
Najlepsza gra niezależna, nominowane mamy Cocoon, fajna gierka, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars i Viewfinder. Fajne gry wszystko, oczywiście. Brakuje mi, ale to nigdy się nie da. Takich świetnych gier niezależnych wychodzi 20-30. Takich naprawdę świetnych każdego roku, więc trudno to wybrać. Natomiast Dave the Diver to nie jest gra niezależna i to jest taki dziwny, nie wiem, precedens. To trochę tak jakby nominować za grę niezależną Thronebreakera od CD Projektu, bo jest mała i wygląda jak indyk, jak patrzysz. Bo Dave the Diver to jest studio nie Tencenta, tylko tej drugiej firmy chińskiej, tego Nexon. Oni zrobili sobie takie wewnętrzne studio, żeby na Steamie nie było napisane, że Nexon, i żeby gracze nie, wiesz, z góry nie hejtowali, tak jak to mają w zwyczaju, więc to jest takie trochę kontrowersyjne. A najlepszy debiut indie tutaj jeszcze mamy poza Cocoonem, Dredge i Venbo i Viewfinderem, czyli powtórka praktycznie, Pizza Tower. To jest gra, w którą chcę zagrać. Jeszcze to jest w ogóle... platformówka jakaś podobno zwariowana i przytłaczająca pozytywne recenzje ma na Steamie, więc chętnie sprawdzę.
A ja bym tylko VR, bo grałem w część z tych tytułów i mogę się w końcu wypowiedzieć. Gran Turismo nie zasługuje.
A dla mnie ta lista pokazuje,
dlatego, że to jest fajny tryb, w sensie możesz obejrzeć, ale tak naprawdę nic nie możesz z tym zrobić.
No tak,
bo
tak,
ja bym oczekiwał, jak mam VR w Gran Turismo, że dotknę w sensie wirtualnym tego i sobie otworzę schowek, czego nie mogę zrobić. Przekręcę kluczyk, pomacham kierownicą.
Nie ma kluczyków chyba w samochodach sportowych, wydaje mi się.
No ale nie masz tylko samych sportowych.
No dobra,
to masz takie klasyczne. Tak więc odpada. Resident Evil Village fajne, w sensie takim, że faktycznie to, z czym obcujemy, bronie, ekwipunek, to jak to się
jest
strzela, jest
no?
spoko, ale za mało jakby ten świat jest interaktywny w tym wszystkim. Jest naprawdę bardzo mało rzeczy. Humanity nie grałem.
To tyle mingi, tak? Jest
ale
tylko,
to raczej
to
też
zmienia perspektywę. No.
Synapse.
To nie wiem.
Kojarzę.
My mamy Horizon Call of the Mountain.
Który... I zdecydowanie jest to topowa gra.
Ale to też
VR-owa.
Pokazuje, że trochę jakby... Po co nominować właśnie takie gry, które mają VR jako dodatek, zamiast wziąć jakieś ciekawsze, mniejsze gry VR-owe i je nominować? Na pewno są jakieś dobre gry przecież VR-owe z tego roku, więc no, trochę dziwne to jest. Najlepsza gra akcji moim zdaniem tu powinna wygrać Armored Core 6, bo nie ma go innych w kategoriach. A zasługują na jedną nagrodę co najmniej.
Tutaj też jest Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush i Remnant. Ja bym dał tutaj wielu tytułom, w sensie no, chciałbym je docenić, ale jako akcja, no to Hi-Fi Rush jest najciekawsza akcja.
No,
dużo akcji. Ta gra sama jest akcją całą i Ghost Runner 2 oczywiście, ale nie ograłem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy faktycznie w 100% to jest to.
Najlepszy RPG oczywiście Baldur wygra moim zdaniem.
Jest Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars i Starfield. I pewnie wygra, chociaż wydaje mi się, że tu może być konflikt interesów i twórcy tych Oscarów będą chcieli gdzieś tam coś Microsoftowi dać. A
no
chyba
to
jeszcze jest...
W innej kategorii dadzą Starfieldowi. Nie?
Tylko w tej.
Nieźle. Ale
więc
to nic nie znaczy.
To będzie test niezależności.
Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to też jakby...
Dlaczego? Todd Howard wyjdzie na scenę. No a kto tu wyjdzie w Baldur's Gate 3?
Jak
jakiś
to wyjdzie?
Duńczyk
Sven Winke. Najlepszy Duńczyk. Duńczyk. Belg. Natomiast Final Fantasy 16 to trochę tak nie jest RPG, więc nie wiem czemu tu jest...
Lies of P też nie jest RPG-iem. Jest...
Już bardziej RPG-iem niż Final, powiem ci, bo tam masz ekwipunek, wiesz, przynajmniej buildy.
To równie dobrze to mógłbym powiedzieć, czego tutaj nie ma dodatku Widmo Wolności. Gra RPG.
No to prawda, to prawda. No, bo to jest jednak dodatek. Nie.
Ale jest nominowany w niektórych kategoriach.
To prawda w sumie, nie wiem czemu. No,
najlepsza przygotowa gra akcji, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars i Zelda. Myślę, że tutaj finalnie między Spider-Manem a Zeldą się
Zelda jedną zgarnie nagrodę, bo też nie wygra gry roku, pewnie Zelda. Ale też pewnie właśnie może
ale kto wygra według ciebie?
Ja moim zdaniem wygra Baldur's Gate 3 z tych nominowanych. No. Bo jakby, no wiesz, to dziennikarze głosują też, nie? I
a nie Alan?
Nie, wydaje mi się, że Alan nie wygra gry roku chyba. Ja bym dał może nawet, ale chyba wygra Baldur's Gate 3. No, tak obstawiam, ale trudno powiedzieć. Można obstawać w jakichś tych.
No my będziemy tutaj, wiesz, pytanie odcinka obstawiać, myślę. No to standardowo, zawsze jak to jest, to was prosimy.
A potem odkopiemy w grudniu odpowiedzi.
Tak. Najlepsza bijatyka to ty grasz, to powiedz. No to chociaż widzę ogóle... tylko dwa tytuły, które kojarzę, bo
God of Rock, nie wiem co to jest. Nickelodeon All-Star Brawl 2. Wyszło parę dni temu dosłownie, nie grałem, ale też nie chcę mi się za bardzo w to grać. To jest takie jak Smash Bros. Pocket Bravery, nie wiem co to jest. No i poza tym Mortal Kombat 1 i Street Fighter 6. Moim zdaniem Street Fighter 6 powinien wygrać. Ale pewnie wygram. Jak Mortal wygra, to się obrażę trochę.
Znowu mamy połączenie gry symulator strategiczną. Więc dlatego, że ma to wygrać pewnie Cities Skyline 2.
A czemu to jest symulator w ogóle, skoro nie ma symulatorów w tym roku? To mogli dać samo strategiczne, nie?
Ale Cities nie jest symulatorem.
To bardziej strategia taka, nie?
No jakby, dobra, tutaj faktycznie dwa w jednym. Mam najlepszą grę sportową, czyli nowa FIFA, F1, Forza Motorsport, The Crew i Hot Wheelsy, gdzie trudny orzech do zgryzienia, bo jednak jeśli chodzi o Forcę, no to...
Z tych dałbym Forcę chyba.
Ale nie podoba się ludziom.
Mi się podoba.
Zawiodło.
Najlepsza gra multiplayer, to jest ciekawe. To pokazuje.
Dlaczego Baldur's Gate 3 tutaj jest w ogóle?
Bo jest multiplayer.
Diablo 4.
Bo jest multiplayer. Dużo ludzi, to jest takie MMO prawie, nie? To no, akurat rozumiem, tak. Diablo 4.
Party Animals.
To jest koło połowy.
Chcę, żeby to wygrało. Przynajmniej pstryczka w nosa da tym wszystkim.
Street Fighter 6, czyli Super Mario Bros. Wonder, który po prostu ma tryb koopowy, który za dużo nie wnosi. Więc to jest trochę, ale to pokazuje, jak mało gier multi powstaje nowych, no bo ale są cały czas te gry usługi, które wiesz.
No ale Call of Duty nawet te głupie
ale
można
po co
nominować?
Dodawać. Nie.
No ale serio, nie, to nie są gry, Call of Duty na nic. Którym żadna z tych gier, oprócz Party Animal, w pierwszej kolejności nie stawia na tryb wieloosobowe.
Diablo 4 troszeczkę. No bo tam jednak cały endgame jest. Jednak masz ty world bossów, nie? I tak dalej. I jednak no, latasz z tymi ludźmi po tych eventach i tam się spotykasz. To jednak bym się tutaj nie obrażał na Diablo.
No dobra, dobra, z tych już wszystkich rzeczy to tylko jeszcze jedną, czyli najbardziej oczekiwana gra przyszłego roku.
Tu mały wybór dali.
I Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon,
Infinite Wealth.
Czyli to jest jakieś kolejne?
To oni teraz zmienili nazwę, to już nie będzie się nazywać Yakuza ta seria, tylko Like a Dragon. Aha. Bo tak w japońskiej nazwie, bo tak samo jak Resident Evil to jest Biohazard w Japonii, tak Yakuza zawsze się nazywało Like a Dragon w Japonii i teraz po prostu postanowili przenieść z jakiegoś powodu tą nazwę. Więc to będzie tak naprawdę Yakuza 8. Star Wars Outlaws jeszcze jest nominowany jako najlepsza, najbardziej oczekiwana gra i Tekken 8. I z tych gierek dla mnie...
Star Wars najbardziej czekam.
Dla mnie Final jednak Fantasy VII Rebirth. Hades 2 też bardzo czekam, ale obawiam się, że będzie bardzo wtórny jednak Hadesik. Ale zobaczymy.
Zapytajmy
o to może. Bo nie pytajmy, wiesz, o wszystkie kategorie
ludzi.
Nie,
no będziemy przecież pytać o na koniec roku, na jaką grę czekają w przyszłym.
Nie, będziemy pytać, jaka jest ich gra roku. A teraz zapytajmy z tych, wiesz, żeby wymienili z tych gier. Z tych wymienionych tutaj gier, Final Fantasy, Hades, Yakuza 8, Tekken 8 czy Star Wars Outlaws, na jaką najbardziej czekacie i dlaczego?
Dobrze, z tych pięciu gier. Mogę się zgodzić, bo to będzie też pytanie konkursowe.
No właśnie.
A zanim przejdziemy do pytania odcinka, to krótki temat, no bo zapewne wiecie, że najciekawszym niestety newsem było to, że Rockstar się wysypał. W sensie Jason Schreier się wysypał i Rockstar nie miał wyjścia i powiedział, no dobra, zapowiemy, że w grudniu pojawi się materiał.
Trailer, powiedzieli.
Z
nowego GTA.
Nie, ale oni to tak napisali, że równie dobrze mogliby strollować na przykład GTA 4 Remake.
No teoretycznie tak, że New GTA trailer, no to faktycznie może być też remaster.
Albo
nie.
Nawet dodatek, nie?
Moim zdaniem nie robiliby tego. Plus jednak Schreier ma jakieś info konkretne, nie? Moim zdaniem, tak. Więc... Ale dla mnie to nie jest takie spoilowanie, bo ja się spodziewałem, że zapowiedzą w tym kwartale jednak GTA 6. Także no, bardzo jestem ciekaw, prawda? Już dużo wiemy o tej grze, no nie oszukujmy się, jednak w tych leakach było dużo prawdy. Szczególnie, że prototyp potwierdził setting i tak dalej. Więc po prostu mnie najbardziej ciekawi, w jaki klimat pójdą. Czy też będzie tak komediowo, czy znowu wrócą, no bo czwórka była taka poważniejsza, więc może teraz znowu szóstka będzie bardziej poważna niż piątka i mniej taka, no piątka też była poważna, ale tam chodzi mi o to, że taki klimacik był, nie? Jak Michaelem grałeś, niby typ z depresją i w ogóle, ale no jednak był taki klimat, no tego Tarantino troszeczkę, nie? Natomiast, no ciekaw jestem właśnie, jak do tego podejdą i zobaczymy. Też wiem, że grafika, były takie plotki z jakiegoś magazynu francuskiego, że oprawa graficzna ma być większy skok jakościowy niż w RDR2 w stosunku do GTA 5. Więc jak miałeś RDR2 po GTA 5, to był faktycznie wow, jak ta gra wygląda w stosunku do GTA 5, nie? Więc teraz ma być jeszcze bardziej niż, wiesz, wtedy. Więc z tego jestem ciekaw, co oni tam wymyślili z oprawą graficzną. No i oczywiście zakładam się, mogę obstawić wszystko, co chcecie, że gra wyjdzie tylko na konsolę. Na początku. Tak. I na PC-ta potem, bo oni wiedzą, że ludzie kupią drugi raz.
I dla wszystkich marudów będzie tylko w 30 klatkach.
Nie. Ale przejdźmy już do ciekawszego tematu z tym związanego.
Obiecuję ci, że będzie w 30
nie,
klatkach.
Będzie na pewno tryb.
Obiecuję ci, jak ma być tak jakościowy skok. No niestety, wybierasz
będzie,
jedno albo drugie.
Dadzą jakiś DLSS czy coś. Będzie.
Dupo SSS.
Tak będzie. Tak będzie.
Ja tylko dodam, że jeśli to zapowiadają w grudniu, to ponad rok będziemy czekać na premierę. Pamiętajcie o tym.
Nie wiem,
to
czy
było
ponad
tak,
rok.
Że tak się chyba było zapowiadane GTA 5.
Ale było opóźniane też GTA 5.
No było.
Więc no nie, moim zdaniem jednak będą celować w ten, w, no bo najwięcej się sprzeda, jak zadebiutuje jednak jesienią, nie? Święta potem i tak dalej. To jest, też ma znaczenie dla nich.
Na albo pewno. Kwiecień 2025.
No chyba, że tak. No nie wiem. W każdym razie, kurde, zapomniałem.
No co, że dalsza nie, część newsu jest taka, że podczas przemowy że, do inwestorów dyrektor generalny Take-Two stwierdził, że gry są obecnie zbyt tanie w stosunku do tego, co oferują i ogólnie powinny być droższe.
Tak, i to jest ciekawe i ludzie się zastanawiają, czy to znaczy, że GTA 6 będzie kosztować na przykład $80 albo 90 albo $100, nie? Bo to jest Take-Two i to jest jedyna firma, która mogłaby to zrobić i gracze i tak by kupili. Moim zdaniem.
To prawda.
Nie ma innej takiej... nawet Call of Duty jakby wyceniono nagle najniższą, najtańszą wersję na $100, to nikt by, to na pewno by zauważyli, że mnie osób kupuje. Więc to jest ciekawe i tu oczywiście on porusza ten taki temat, pan Zelnik Strauss, który był poruszany już parę razy w historii, niedawnej nawet, że no przecież gry oferują więcej godzin rozrywki niż na przykład film, na który idziecie do kina i w przeliczeniu więcej płacicie procentowo jakby swoich pieniędzy za film, za bilet na film, niż za kupno gry, jak przeliczycie to na godziny. Tylko co to znaczy takie mówienie, nie? No bo...
No jest jeden problem.
Z GTA bo... się zgadzam, nie? I ale, na przykład z Baldurem. I na przykład...
Ja się nie zgadzam, dlatego że jak oglądam film, idę do kina, oczywiście koszą na mnie, bo oglądam te głupie reklamy, ale kończę oglądać i tyle. Więcej pieniędzy ode mnie nie zobaczył. Gdy gram w grę, grę, która ma jeszcze tryb wieloosobowy, gra, która mi oferuje milion mikrotransakcji, to oni mogą kosić ze mnie hajs dużo większy niż ja zapłaciłem za tę
tak,
grę.
Tak. Ja nie zgadzam się z panem, że powinny być droższe gry, tak a propos. Tylko chciałem powiedzieć, że rozumiem jakby koncept myślenia.
Nie, no tak.
Tylko to właśnie nie pasuje do wszystkich gier, nie? No bo a z drugiej strony nie może tak podnieść cen, że o, podnosimy teraz wszyscy ceny gier, no bo Call of Duty na przykład, chociaż też oferuje niby gameplay, nie? Na wiele godzin.
No oferuje dużo, dużo mniej za dużo, dużo więcej w porównaniu do poprzednich no Call of Duty, nie? Więc można jest... iść taką drogą, że oferujemy coraz mniej, ale tyle samo płacicie, albo po prostu gry będą droższe i mogą być, w sensie takim, że w takim USA no to idziesz na kawę z ciastkiem i płacisz te 20, prawie $30. Idziesz na kanapkę, nie wiem, z pastrami, to kosztuje $45.
Tak.
Czy dla ciebie tutaj w Polsce, cholera, ile kanapka ponad 100 kosztuje. Ale tak naprawdę, no to teraz pomyśl sobie o tym, to tak naprawdę jakbyśmy wydawali w złotówkach, nie? Więc
no,
co z tego?
Prawie.
Czy ty byś nie wydał 100 zł na grę? Pewnie. Jak wydajesz $40 na kanapkę, to co no. To jest $100 na grę? Nic.
To prawda.
Dla nas trochę więcej.
Więc tak, niestety smutna prawda. No ale moim zdaniem, jeżeli faktycznie byłoby tak, jak on chce, to każdy wydawca by musiał sprawiedliwie to obliczać, nie? Stosunek zawartości do ceny, a przecież no... Właśnie tak jak też mówię, jeżeli gra ma mikropłatności, to takie jak GTA, to moim zdaniem już nie ma usprawiedliwienia, żeby podnosić koszt podstawowej gry, bo i tak oni wiedzą, że będą kosić gruby hajs na mikropłatnościach właśnie, więc ale to nie przemówisz przecież im do rozsądku, bo to nie o to chodzi. No ale właśnie dlatego ciekaw jestem tej zapowiedzi, czy ruszą preordery od razu w grudniu, czy poczekamy trochę, bo myślę, że jest szansa, jakby dopuszczam taką możliwość, że faktycznie ta gra będzie droższa, że będzie kosztować tak najtańsza wersja 399 zł, coś takiego. Myślę, że to możliwe. I tak, w Polsce się wtedy sprzeda gorzej na premierę na pewno, ale na świecie, w sensie, no nie na świecie, bo są też kraje takie jak my, Argentyna jakaś, czy Turcja, gdzie ceny
nie, no,
gier...
Aż tak, to
ale
nie
też jesteś... mi chodzi, no,
wiem,
rozumiem,
wiem.
Pojechałem, ale że te ceny gier też są bolesne dla portfeli bardzo, ale w krajach właśnie zachodniej Europy, czy w USA, czy Kanadzie, czy gdzieś tam Australii innej, czy Japonii.
Gdzie procentowo więcej się sprzedaje globalnie, nie?
Czy w UK-u, to tam się to sprzeda, no więc ciekawe, zobaczymy.
Nawet nie wiem, jaki są. Dajcie znać, czy chcecie być upieni na 500 zł tak. za GTA 6. Ale tak naprawdę, czy sądzicie, że faktycznie zobaczymy zwiastun GTA 6? No bo wszystko jest tutaj możliwe.
Myślę,
i czy, że to
rzeczy, tak.
I czy to, bo to trochę mówimy od razu po tych nominacjach, czy to będzie właśnie na The Game Awards?
Mi się wydaje, że nie. Że nie dadzą Jeffowi GTA i to po prostu puszczą sobie tak o. I wydaje mi się, że będzie teaser, taki minutę z kawałkiem. I tam see you in 3 months i potem dadzą trailer tam 3-4 miesiące później. Tak obstawiam.
Może tak być. Dobrze. To koniec dzisiejszych tematów. Przechodzimy do pytania odcinka. Pytanie brzmiało, napiszcie o swoim najciekawszym wspomnieniu z grą Blizzarda. To ty wymyśliłeś. Proszę.
Wyciszę.
I mamy dwie odpowiedzi tylko na Spotify, ale wiem dlaczego, bo ktoś powiedział, że nie warto tutaj odpowiadać, dlatego że tutaj nie wygracie.
No.
Je są.
Niestety.
Ale przeczytajmy. Piotrek napisał, w 2000 roku moja nowa kopia gry Diablo 2 została spalona w piecu kaflowym po tym, jak pobożna ciotka z Peru, okay, jak zobaczyła pudełko i zrobiła awanturę, jakiej w rodzinie nie było. I kto tu był diabłem?
Wow.
I to takie fajne... trochę więcej.
To takie fajne pudełeczka.
Jak to ciocia z Peru? O co tu chodzi?
No co, ciocia z Peru, no.
Dlaczego ciocia z Peru? Ciocia z Peru jest pobożna.
Bo pewnie no w Peru raczej są pobożni ludzie, nie? Tam Ameryka Południowa to raczej.
Nie, strasznie tam wysoko.
Poważna? To nie ma wpływu. Czyli jest
może bliżej,
bliżej
do nieba.
Tak, tak, o to chodzi. Ale no to wtedy były fajne pudełka takie, wiesz, kurde. To.
Co zabawne, bo teraz napisał Ekwadorek.
No proszę, wow. Spotify przyjmuje Ameryka Południowa. Tak.
Jestem boomerem, więc moim najmocniejszym wspomnieniem są czasy Diablo 1. To już ponad 20 lat temu, ale wrażenia z rozgrywki, jakby to było wczoraj. To była wspaniała przygoda. Pozdro, ekipa.
A ten, pozdrawiamy oczywiście. Diablo 1. Ja nie grałem dużo w Diablo 1, ale tak zanim przejdziemy do YouTube'a, to jakie jest twoje wspomnienie z Blizzardem?
Nie mam żadnego jakiegoś takiego
mega... Bo cudownie to się domyślą ludzie chyba.
Mega wielkie, bo co oni robili?
Co tam ten Blizzard robi? Co oni tam zrobili?
Jak pomyślę o pierwszym moim wspomnieniu z grą Blizzarda, to nie jest wcale Diablo, a Warcraft 3.
Okej.
Okay. I u kolegi właśnie, jak siedzieliśmy mając tych, nie wiem, 10, 11, 12, 13 lat i dużo w to graliśmy i się... No jakoś dużo czasu spędzaliśmy i to pamiętam, nie? Ten tam Battle.net i to wszystko... To też była taka pierwsza chyba moja styczność, bo tam trzeba jednak było się logować, tak, i mieć to konto, tak, tak. I tak wow, przez internet,
przyszłość jest,
kurde.
Tak.
A no to były początki lat 2000, jak dobrze pamiętam.
No, jakoś tak. No,
a ty World of Warcraft.
Tak, tak jest. World of Warcraft, The Burning Crusade konkretnie. Bo pamiętam, bo na pirackim serwerze jeszcze grałem wtedy, jak byłem w gimnazjum chyba. No i to było wiadomo, no ten WoW taki, gdzie nie było jeszcze internetu na tej zasadzie, że mieliście wszystkie. To już były czasy, które nie wrócą nigdy, moi drodzy. To już przypadło, nie wróci nigdy więcej. Czyli, że grasz w MMO i ty nie wiesz nigdy do końca, gdzie coś jest, w sensie ktoś z gildii może ci powie, ale nie było jeszcze takich, wiesz, jak to nazwać, no, database, baz danych w internecie, że klikasz, wpisujesz nazwę przedmiotu i masz od razu, gdzie dropi i co tam wszystko. I teraz już MMO straciły taką magię przez to, że właśnie jakby nie musisz tego robić, ale i tak całe community to robi i tak naprawdę to trochę odbiera też od takiej przyjemności odkrywania.
No tak, bo pamiętajmy, że kiedyś życie internetowe było na forach.
No.
Jak ktoś ci napisał, to wiedziałeś, a jak nie, to nie.
I właśnie wspólne tam odkrywanie czegoś, czy też jak kogoś tam się spotkało i ludzie sobie pomagali nawzajem, bo nie było takich narzędzi, że tylko klikasz i klik, masz automatycznie grupę od razu z jakichś randomów złożoną i możecie sobie grać przez 5 minut razem, potem przestajecie, tylko się spotykało ludzi tak bardziej, no, że nie mówię, że się zawiązywało jakieś przyjaźnie, ale jednak się tam pograłem razem 2 godziny, porobimy jakieś questy trudne. Pomóż mi z jakimś minibossem. I tam, no to było inne doświadczenie i faktycznie nie mam innych takich doświadczeń z gier MMO, jak z tego WoWa sprzed Wrath of the Lich King. Chociaż potem oczywiście ten dodatek jeszcze też był bardzo, bardzo przyjemny. No i Diablo 2, no nie oszukujmy się, też dużo grałem, ale nigdy nie grałem hardkorowo, więc jakoś tak też nie. No.
Pamiętam premierę Diablo 3 w Empiku, chyba była w plazie.
Ja też pamiętam premierę Diablo 3, że nie mogłem się zalogować, bo były errory przez pierwsze dni.
Ale nie, ja pamiętam, że jeszcze to byłem wieczorem jakoś tutaj i już ludzie stali w kolejce do Empiku. W sensie, okay, żeby poczekać jeszcze 4, 5 czy 6 godzin na to północ.
Jak na koncerty Taylor Swift. Nie?
Prawie. Więc wow. Dobra, przechodzimy do YouTube'a i tu mamy stary dziadzio napisał, jak zawsze super robota panowie, dziękujemy. Patryko XD napisał, nie jest to prawda, że Outbreak CW, co to jest CW, miał specjalnie stworzoną mapę, bo pierwotnie miał być nowy Blackout, a po sukcesie Warzone zmienili koncepcję.
No niby tak, ale nadal, ja rozumiem o co ci chodzi, ale to nadal były nowe mapy dla mnie, nie? Że nigdzie indziej ich nie widziałem. To, że tam mieli je w zapasie, to pewnie każdy studio, który tworzy multi, ma jakieś tam mapy zrobione, które się nie ukazały nigdzie, nigdy, więc nadal to były jednak inne mapy, nie, niż w innych trybach, które miałeś w Cold War.
Night Knight DE. Najkrótsza kampania w Call of Duty była w Black Ops 3. Dobra.
Black Ops 3 najlepsze multi moim zdaniem przez wiele ostatnich lat w kodach, więc szkoda, że nie działa na PC-cie dobrze.
Astral 55 to RPG, to zapewne Broken Roads. Nie wiem, o co chodzi.
Być może, aczkolwiek przesunęli na przyszły rok. Także.
Cinol.pl. Z grami Blizzarda mam takie doświadczenie, że nigdy nie grałem. Mimo to, odkąd pamiętam, z wielką przyjemnością oglądałem i nadal WoWa u Remigiusza Roka, a także Nexosa. Dlaczego nie gram? Głównie dlatego, że nie mam tyle czasu, ile wymaga ten WoW i próg wejścia mnie odstrasza. Natomiast traktowanie tego jako podcast tle przy codziennych czynnościach jest bardzo przyjemne.
Akurat WoW ma bardzo mały próg wejścia. Ze wszystkich MMO, które są, moim zdaniem WoW ma najmniejszy. Tylko też jest trochę głupi dla początkujących, bo tam jest tak, że zaczynasz grę, masz tutorial, który jest unowocześniony i bardzo fajny, a potem gra ci mówi, no to teraz sobie wybierz, w którym dodatek chcesz grać. Czyli możesz zagrać w ileś tam dodatków do wyboru, ale tak naprawdę przez to, bo trafiasz do któregoś tam dodatku i nagle cześć, komandorze, zwycięzco wojny z kimś tam i w ogóle nie wiesz, co chodzi, nie? Bo tak naprawdę to jest niby standalone historia, ale nie wiem, dziwnie jest to zrobione w tej grze. Ale próg wejścia jest raczej niski. Guild Wars 2 polecam, za darmo jest, można pograć fajnie.
Dobra, Wojtek. Wojtek napisał, jesteście najlepszym zespołem. EMS, MF i PS. Co audycję mocno mnie zaskakujecie. Tym razem bronił mnie Mateusz Widut, a Paweł Stachyra starał się być obiektywny. A najlepszy był EMS Danowicz z YouTube'a, który
tak, przyznaję.
Niska rozdzielczość, poniżej Full HD nie przeszkadza, a woli grać w natywnym 1440p i 30 klatkach. Dla mnie takie natywne 1440p z trybu quality w Alan Wake 2 jest super i chciałbym, żeby to było minimum na konsolach 9 generacji, ale nie rozdzielczość grubo poniżej Full HD. Jednak w grze, gdzie jest strzelanie, wolałbym 60 klatek, ale w karciance czy grze turowej wystarczy 30. Piszę to na podstawie opinii Digital Foundry o mega niskiej rozdzielczości w grach na konsolach 9 generacji i o tym, że FSR też ma swoje ograniczenia. Właśnie ostatni ich materiał o Lords of the Fallen na Xboxie Series S mnie zmotywował. Zaznaczyli, że działa on w Full HD dzięki FSR, ale natywne są spadki do 240p i 7fps, a grafika jest wtedy gorsza niż na PlayStation 2 ich zdaniem. Oczywiście poprawię profesjonalnych redaktorów i zaznaczę, że Alan Wake 2 na konsolach nie ma DLSS.
Wiem.
Bo on jest sprzętowy, a konsole te tak samo, nie mają jednostek Tensor od DLSS.
Tak samo teraz powiedziałem, że coś tam będzie DLSS w jakiejś grze. Ja tak, to skrót myślowy. Chodzi mi o jakąś technologię, która działa jak DLSS.
GTA.
I wiem, że są gorsze niż DLSS.
No. Skalowanie odbywa się tylko software'owo i ma swoje wady, takie jak powiedział Paweł Stachyra, że obraz jest rozmazany i że ma pełno artefaktów. Dla mnie FSR jest jak efekt ziarna lub blur, czyli super, uwielbiam. To ja dodałem. Zawsze powinna być opcja jego wyłączenia i grania w zwykłej natywnej rozdzielczości, bo nie każdy lubi artefakty i powidoki. Okej, przy statycznym obrazku efekt FSR nie jest najgorszy, ale granie to jest 99% truch, do którego software'owy FSR się nie nadaje. A najlepszym dowodem dla M. Zdanowicz jest to, że w Alan Wake 2 w 60 klatkach jest skalowany do 1440p dzięki FSR, a przy 30 klatkach jest natywne 1445. Ja poproszę, żebyś Wojtek by nie pisał cyferek, bo już tutaj to tak jak posiedzenie Sejmu. Byśmy odpalili i nikogo to nie interesuje.
I FSR jest tak dobre, że wolisz grać w natywnym 1440p niż skalowanym dzięki magicznemu FSR do 1440p z natywnego 860p. Wiem, że jestem troszkę upierdliwy, nie tylko cyferki się liczą, ale bez przesady. W teorii dziś, 14, premiera nowego ARK SA w Game Passie? Na XS. Liczę, że fan Xboxa Series S sprawdzi tę grę na Series X, czyli ty,
postaram
i podzieli się wrażeniami. W końcu za darmo to dobra cena.
Prawda.
No i Lords of the Fallen na Series X, bo też jest w Game Passie, co?
Na pewno nie jest.
Lords of the Fallen, chyba że to stare może dali. Ale a propos tego Arka, ja sprawdzę, czy na PC-cie nie ma tego w Game Passie, bo w sumie bym sprawdził. To jest ze względu na grafikę chociaż, bo to podobno bardzo ładnie wygląda ta gra. PS, znowu odmawiam przyjęcie nagrody, bo nie mam X, a może następny konkurs na najlepszy komplement lub pochwały dla redakcji. Tak. Być może. Nie, zobaczymy.
Ale teraz, wiesz, nagroda jest nie xboxowa, tylko pecetowa. Jak masz peceta, to możesz brać udział.
GeForce.
Krzysztof Lewandowski napisał...
Aby jak masz telefon, cokolwiek. Chyba można, nie? Czy nie?
No tak.
Nie wiem.
Tak? Chyba telewizor nawet. No. Najlepszym świeżym wspomnieniem jest to, że już nie nabieram się na nowy szajs wydawany przez Blizzarda, czytaj Diablo 4.
Diablo 4 jest niesłusznie hejtowane moim zdaniem. To jest dobra gra.
Bestia, wydaje mi się, że tu jest kandydat do wygranej. Kandydat, nie wygrany, kandydat. Miałem nie być rymem, więc wyszło pokracznie. Gram sobie Valhalla i słucham was bacznie. Blizzard już się skończył, to żadna nowina. Kojima już wcześniej i to Snake'a wina. Raz w sklepie widziałem WoWa całą półkę. Zamiast gry Blizzarda wziąłem Maxa trójkę. Gry nie potrzebuję, nie mam komputera. Jakże je pytacie, klawo jak cholera. I tak bym nie wygrał, wszyscy powiadacie. Ja mówię, pozdrawiam. Dobry program, Maciej.
Dziękujemy bardzo, ale widzisz, nie chcę kodu. Sam napisał.
Tak? No. Dobrze zrozumieliśmy. Ja myślę,
wiesz, problem, wiesz, jest to, że jest interpretacja tak. I my interpretujemy to tak, że nie chcesz kodu, ale napisałeś wierszem, więc ten.
Son Goku. Już chciałem coś nadmyślać, aby wygrać kod do giereczki, bo mi się podoba, ale nie mam żadnego wspomnienia godnego uwagi, także może następnym razem. PS, zagracie w 10 pytań. Może bardziej na audycji, jak nie będzie tematów. Tak. A na razie jest dużo tematów, bo taki okres.
Król Sucharów pisze, usiądźcie na chwilę, posłuchajcie. Na początek chciałbym bardzo podziękować za to pytanie, bo dzięki niemu przypomniałem sobie, jak wiele gier Blizzarda grałem za młodu. Mógłbym wam powiedzieć, jak ogrywałem The Lost Vikings i szokiem dla mnie było, jak różne mechaniki mogą mieć konkretne postacie. Mógłbym powiedzieć o Blackthorn i o tym, jak gra pokazała mi najbardziej kozacki sposób na strzelanie z shotguna. Mógłbym opowiedzieć o Diablo 2 i jak chodziłem na wagary w gimnazjum, żeby z kolegą z klasy koopować na jednej klawiaturze. On chodzi i bije, a ja piję buteleczki. Mógłbym opowiedzieć o Overwatchu. Tak, jestem fanem, czuj się szkalowany. I o tym, jak zagrywałem godziny w gatunku, który w ogóle mnie interesuje. Mógłbym opowiedzieć o Diablo 3, które grałem na Xboxie 360, na PS3 i na PS4, a ostatnio razem z moją królową sucharową w koopie na Switchu. Jednak to wspomnienie, które kojarzę najlepiej z grami Blizzarda, to Warcraft 3. Nie chodzi mi tu o multi czy mody, chodzi mi tu o konkretny wątek kampanii, kampania Arthasa, jego powolne uleganie ciemnej stronie, pacyfikowanie wiosek, by po przejściu jego kampanii zobaczyć, jak morduje swojego ojca. Spoilery! Żartuję. W przepięknym cinematiku to jeden z najlepszych twistów w historii gier. Najlepsze jest to, że jego historia ciągnie się dalej, najpierw jako upadły rycerz, by wraz z dodatkiem zasiąść na tronie jako król Lisz. Cały czas liczę, że jego historia zostanie zekranizowana, bo bez dwóch zdań jest to najlepsze, co wyszło od Blizzarda i co jakiś czas lubię wracać do tego wątku, choćby za pomocą książki Arthas, którą bardzo polecam. PS, jaki jest ulubiony marvelowski serial wśród fanów Warcrafta? Murloki. Wow. PS2, słyszeliście, że twórcy Hearthstone robią grę dla Blizzarda, nazywa się Hearthstone. Coraz lepiej, już stop. Jak zwykle super odcinek Murskiej X dla was i pozdrowienia do więzienia. To jest fajna opowieść.
To jest fajna opowieść. Pełna pasji. Też duży.
To jest kandydat numer jeden na razie.
I w ogóle oddany słuchacz, więc wydaje mi się,
to
że
nie
też...
ma znaczenia, nie.
Czasem tu... warto nagrodzić, bo jakby
czasem
Król Sucharów
warto, oczywiście, ale
systematycznie jak my publikuje komentarze, a my te podcasty.
Jesteśmy jak te takie konkursy, coś tam masz jedną szansę, żeby wygrać, żeby mieć więcej szans, zafollowuj i coś tam.
To prawda. Powinniśmy później rozliczać, czy ktoś obserwuje i w ogóle. Hacker napisał, ja najmilej wspominam granie w Hearthstone na lekcjach z moim przyjacielem Oskarem. Jak miałem iPhone'a 6S i u mnie ta gra działała bardzo dobrze, a on miał jakiegoś Androida i niestety nie mógł tam odpalić gry, więc graliśmy we dwójkę na jednym telefonie ukrytym w piórniku. Analizowaliśmy i rozkminaliśmy ruchy razem. Być może to była jedna z przyczyn, dlaczego mieliśmy taki problem ze zdaniem matury z matematyki, ale niczego nie żałuję. Pozdrawiam ekipę GNM. Szpakson ze Spotify.
Ale mamy młodych słuchaczy. Skoro, wiesz, granie w Hearthstone'a w szkole, na wow.
A to już Hearthstone ma
wiem, że
lat,
ma 10 lat.
10,
prawie, no,
nie? Nawet tak. Jak nie więcej. 11. Dobrze, Absertos Media. Jakoś po premierze Diablo 3 na PlayStation 3 pojechałem do Gdyni na weekend, żeby wspólnie ze znajomymi przejść Diabolo i to chyba moje jedyne ciekawe wspomnienie z grami Blizzarda.
No proszę.
Jako płótny, z grami Blizzarda kojarzy mi się głównie Diablo 2 i tępy głos barbarzyńcy, szczególnie potrzebuje klucza. Do dzisiaj mówię to takim tonem do żony, gdy zapomnę kluczy do mieszkania.
Wow.
Dodatkowo gra barbarzyńca ukształtowała moje zamiłowanie do tworzenia postaci typowo siłowych i do dziś takimi gram w RPG. I ostatni komentarz Jakuba Borkowskiego. Gry Blizzarda nigdy nie były mi szczególnie bliskie, ale bardzo miło wspominam początkowe lata Hearthstone'a. Grałem praktycznie od samego początku, od czasów otwartej bety. Dodatkowo gra szybko została przeniesiona na tablety, co przypadło na okres, gdy praktycznie nie rozstawałem się ze swoim Galaxy Tab 4. Wspominam momenty takie jak pojedynki z kuzynem, on na laptopie, ja na tablecie, czy też wprowadzenie mojej siostry do gry, choć unikała ona zaawansowanych gier tego typu. Ostatnio szczególnie dobrze wspominam premierę pierwszej kampanii rozszerzającej, którą przeżywaliśmy wspólnie ze znajomymi z klasy podczas wycieczki do kina. To były piękne czasy, może warto wrócić? PS, zastanawiam się, czy na koncercie w Gliwicach w czwartek mignął mi Paweł Stachera. Wow. Miałem zamiar podejść i zagadać po wydarzeniu, ale spieszyłem się na pociąg. Jeśli tak, to wysyłam wirtualnego high five'a.
Tak.
Z czego to wiemy, to chyba tak, bo tam coś pojechał, co to, na Rammstein?
Perturbator. I Carpenter Blood.
Tak, tak. Także to był on.
No, to
przekażemy on. Wirtualną piątkę.
Jeszcze wraca, dlatego go nie ma.
Tak. Ja się zastanawiam pomiędzy Jakubem Borkowskim a...
Ale tutaj znowu
był
Hearthstone i znowu szkoła. I wiesz, ja w szkole...
Ale taka, wiesz, zaangażowana...
Tak, nie, o to mi chodzi, że wiesz,
historia,
że...
Historia, rodzina,
nie, ja wracam do tego tematu, że Hearthstone w szkole, nie? U mnie w szkole to było co? Pierwszy StarCraft. Potem w gimnazjum
u
Edwardu.
U mnie grali tylko w ten... Ale to na studiach nawet grali. W Heroesy trójkę.
Trochę smutne jest to, jak w ogóle nikt nie pamięta, nikt nie wspomina StarCrafta właśnie. To pokazuje,
chyba
jak
u nas
bardzo,
nie było takie...
Jak bardzo ta marka... Takie... U nas był, wydaje mi się, że było. Ludzie grali, bo to miało super kampanię, nie? Jak na teraz strategię, więc dwójka też po części miała bardzo fajne
Dobra.
Kampanie. Ja bym wybrał Króla Sucharów, bo bardzo taka opowieść, że widać pasję i w ogóle no dałbym Kruchalowi Suwalów.
Kruchalu.
Tak.
Zgadzamy się, tak więc zgłoście do nas na Facebooku, przekażemy kod do Jusson.
Żeby zweryfikować, że to ty napisz żart w twoim stylu, przez wiadomości, tak. To będziemy wiedzieli, że...
To będziemy wiedzieli.
Tak, bo nam zaschnie w gardle.
I przypominamy, że do wygrania tym razem będzie miesiąc,
na
chyba miesiąc, możliwe, że trzy, ale na pewno co najmniej miesiąc, bo nie pamiętam dokładnie tego kodu na GeForce Now i będzie... odpowiedź wasza wybieracie spośród pięciu gier, najbardziej oczekiwana gra przyszłego roku albo najbliższego czasu, tak?
Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws albo Tekken 8, na którą z tych gier najbardziej czekacie?
I uzasadnijcie.
Tak, i dlaczego? I wiecie, może być bardzo kreatywnie, jak chcecie, więc najlepszy komentarz, najciekawszy wybierzemy i dostaniecie GeForce.
Nie musi być wyliczanka.
Nie musi być wierszek, nie musi być wyliczanka, może być jakaś historia związana, jak na przykład mówicie, że czekacie na Tekken 8,
może
to
być
jakaś
żart.
Historia o Tekkenie 2 czy coś, nie? Wiecie, tak. Co chodzi. Może... Tu się trzeba wykazać. Tu się
gry
trzeba...
słowne, tak. Też te fajne rzeczy. Dobrze, to był 575 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Mateusz Zamol
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.